Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu, z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem jest drugi z założycielów pocztangi.pl, Rafał Ziewiecki. Witam cię bardzo serdecznie.
Siemanko, witam, dzięki serdeczne za zaproszenie.
No słuchaj, troszeczkę z perypetiami, żeśmy się nie mogli zgadać, jak to się mówi, mamy inne godziny funkcjonowania, mieliśmy...
Okej, wybacz, telefon mi się zablokował, to już nie muszę tutaj klikać. Dobra, nie słyszałem, co powiedziałeś przez ostatnie dwa zdania, także musisz się niestety powtórzyć, bardzo przepraszam.
Nie ma sprawy. Ogólnie zauważyłem, że jak są podcasty z problemami, to bardzo fajnie wychodzą, także myślę, że będzie fajny odcinek. Słuchaj, jak nie mogliśmy się lekko ugadać co do terminu, ale jesteśmy, słyszymy się i jak tam u ciebie, co u ciebie słychać, nad czym obecnie pracujesz i co tam właśnie u ciebie słychać po prostu.
No u nas jest w sumie od czasu, jak się rozpoczęła pandemia, tak mi się wydaje, to jest naprawdę wesoło. Dużo rzeczy się dzieje, znaczy wesoło w sensie mamy naprawdę masę pracy, rozwijamy się prężnie, bo wzięliśmy się do nauki i stwierdziliśmy, że wykorzystamy ten czas na rozwój, także wzięliśmy się raz, że sami nauczyliśmy się naprawdę, naprawdę sporo. Powiem ci, że przez ostatnie dwa lata to nie wiem, czy przez... Czy przez całe moje dorosłe życie w ogóle, to ja się nauczyłem w tak krótkim przedziale czasowym, jak przez ostatnie dwa lata, a ja byłem na uczelni przez lat 11, także mogłem się naprawdę dużo nauczyć, ale nie skorzystałem wtedy z tej opcji, tak jak teraz przez ostatni czas. No i rozpoczęliśmy parę takich fajnych projektów, między innymi tutaj we współpracy z chłopakami z GSP, z Global System Patterns. Mhm. Ruszamy konferencję sportową Progress Academy. Nie wiem, czy tu Juran o tym wspominał, czy nie, ale będziemy to właśnie robić we wrześniu. Taką dużą sportową konferencję we Wrocławiu będziemy robić. Będziemy tam mieć 16 prelegentów i chcemy tam zgromadzić takich kocurów po prostu sportowych, żeby każdy coś ciekawego powiedział. No i wydaje mi się, że będzie to jeden z takich fajniejszych projektów. Także jesteśmy podjarani tym. No a druga sprawa, no to dopiero co teraz minął Iron Deadlick, nie? No tam nie wiem, czy śledziłeś, ale mieliśmy zamiar zrobić coś ciekawego. Tym czymś ciekawym była właśnie Liga Pro, gdzie Jurand mógł na żywo na gitarze nadupcać tam po prostu na basie.
Serio na żywo na gitarze?
Tak. No także była naprawdę klasa i zrobiliśmy tak, że po prostu zgasiliśmy wszystkie światła, były tylko widoczne lasery, które DJ puszczał. Ogień tam gdzieś z tyłu, z boku banerów, no Juran na gitarze grał na żywo, także z całym zespołem, nie? Metalowym, także naprawdę była klasa.
No to naprawdę szacun. A czyli ogólnie impreza się udała, jak najbardziej.
Tak, no powiem ci, że chyba nie było żadnego fuck-upu i to była pierwsza taka liga, gdzie no naprawdę mieliśmy podopinane bardzo dużo rzeczy i chcieliśmy gdzieś to już powoli gonić te takie zachodnie standardy, można powiedzieć, bo tam robią z imprez sportowych po prostu show, tak, tam się fajnie dzieje, tam jest fajna impreza, idziesz popatrzeć, coś ciekawego zawsze dzieje, możesz nawet pójść, jeżeli nie jesteś osobą dźwigającą, to po prostu zobaczyć, co się dzieje, miło spędzić sobie czas i chcemy iść właśnie w czymś, w takim kierunku, żeby zrobić z tego coś widowiskowego, żeby troszkę ten sport też uatrakcyjnić, no bo nie czarujmy się, jakby bardzo nie kochać dźwigania żelaza, no to ten sport nie jest jakiś turbo ciekawy, nie? No coś, cały czas się dzieje to samo. Jeden podchodzi, drugi podchodzi, trzeci podchodzi, wszyscy robią to samo. Nie? To nie jest MMA, że coś cię może zaskoczyć. To jeżeli jest Liga Martwych Ciągów, no to nie czarujmy się, zobaczysz. Powiedzmy, mieliśmy prawie 300 zawodników, to było 300 razy 3 podejścia tego samego ruchu, no kurde, bez przesady, nie? Także chcemy po prostu zrobić z tego coś ciekawszego najzwyczajniej na świecie.
Ale to jest fajny kierunek, to coś podobnego, wiesz, jak na przykład ogląda się NBA w telewizji, gdzieś tam jakiegoś streama można sobie odpalić, to tam też między kwartami są występy, normalnie jakiś tam, czy liderek właśnie, jakiś zespołów, normalnie wszystko jest fajnie to dopracowane, że tak naprawdę na ścisłość to masz i koncert w tym, takie naprawdę widowisko, nie? Takie igrzysko.
No dokładnie. Dokładnie, no słuchaj, tak jak dawniej mówili, znaczy dawniej mówię, jeszcze za czasów Imperium Rzymskiego, igrzysk i chleba, nie? Daje jakieś rozrywki i ludzie się dobrze będą bawić. Z czymś takim też chcę pójść, zresztą to jest jeszcze jeden z moich celów, który jest niezrealizowany, jeżeli chodzi o ligę właśnie, żeby zrobić coś między, powiedzmy, kategoriami, jakiś taki występ, ale to też wiadomo, nie będę zdradzał, bo ja lubię jak rzeczy, które tam pokazujemy na lidze, to są niespodziankami, także coś już też w tę stronę myślę.
Aha, okej. Okay. No to naprawdę, naprawdę ciekawy kierunek, a ogólnie na ligę można teraz, powiedzmy, jak gdy ona się odbywa, wpaść normalnie jako obserwator, a nie tylko jako zawodnik, tak?
Tak, tak, teraz oczywiście, jak najbardziej zapraszamy i więcej, tym lepiej, bo naprawdę jak wpadną sobie widzowie i po prostu pooglądać, jak to wszystko wygląda, bo ta atmosfera jest niesamowita, bo tu ludzie już, wiesz, to już czuć ten zew tłumu, że tak powiem, kiedy wszyscy ci tam dopingują, klaszczą i krzyczą razem z tobą, kiedy ty podnosisz ciężar, to naprawdę robi mega robotę. Co prawda w zeszłym rzucie nie mogliśmy niestety zaprosić widzów, no bo wiadomo, pandemia, mieliśmy dosyć mocne obostrzenia i tak wpadła policja i tak przypał nam robili. Myślałem, że będę miał jakąś sprawę założoną, ale na szczęście odbyło się na jakimś tam pouczeniu i tyle. Znaczy oczywiście wszystko było na legalu i tak dalej, nie? Ale ktoś, jakiś społeczniak się jednak trafił, który nas tam uprzejmie doniósł na komendę, także przyjechali do nas chłopaki sprawdzić, co się dzieje. Ale już w tym rzucie mogliśmy normalnie zrobić na legalu z widzami. I czekamy jeszcze tylko, aż się skończą wszystkie obostrzenia, to na pewno w tym rzucie, powiedzmy, późnoletnim, jesiennym zrobimy już tak, jak wcześniej robiliśmy, że będzie można sobie burgerka zrobić. Jeżeli by nam się udało, to może jeszcze jakieś tam delikatne piwko zrobimy, czy coś, to już w ogóle było naprawdę mega, nie? Także po prostu zrobić z tego coś fajnego, że przychodzisz, spędzić sobie miło dzień, popatrzeć jak osoby, jak tam chłopaki czy dziewczyny się męczą, zobaczyć coś fajnego dla oka i naprawdę zrobić po prostu show.
No, to jest naprawdę coś fajnego. Zresztą ja ci powiem tak, jak ostatnio właśnie, kiedy odbywała się liga, startował mój znajomy, no i tak, wiesz, sobie sprawdzałem po cichu, czy coś rzucił, jak tam mu wynik poszedł, nie? No, finalnie się okazało, że ogólnie zawody jak najbardziej ocenia na plus, ale no ze swojego tam startu, że tak to powiem, zadowolony do końca być nie może. W każdym razie, jak tutaj mówiłem, że innym znajomym, że no liga martwego ciągu, nie? To oni tak na mnie patrzą, co? Że martwy ciąg? Co w tym takiego fajnego, nie? A jak kogoś to jara, to naprawdę można oglądać każde podejście z zaciekawieniem. Oczywiście do pewnego stopnia, no bo wiadomo, że no też jak się widzi po raz 300 ten sam ruch, tak jak powiedziałeś, no to coś pomiędzy wypadałoby innego jeszcze zobaczyć, żeby jakby utrzymać cały czas to samo skupienie czy zafascynowanie tym finalnym produktem, po co się przyszło, nie?
No ile można, nie? To co mówię, nie? Nawet jeżeli jesteś psychofanem jednego sportu, no to po dwóch dniach patrzenia na to samo, to już można mieć w pewnym momencie troszkę dosyć.
No tak, no to ja na przykład nie wyobrażam sobie, jak osoby, które fascynują się piłką nożną, ale tak naprawdę fascynują, mogłyby oglądać dwa dni bez przerwy mecze. No, dla mnie to by było co najmniej niepojęte. No z takiego punktu widzenia, no że fajnie, kopią piłkę, ale powiedzmy, że masz jeden mecz 0-0, drugi mecz 1-0 i to naprawdę jakby się tego nie lubiło, to gdzieś tam ta uwaga ci, no uśniesz po prostu.
No dla mnie nawet 90 minut piłki kopanej to już jest ciężkie do przeżycia, powiem ci szczerze. Nigdy nie byłem wielkim fanem, zazwyczaj siadałem tam ze znajomymi tylko i po to, żeby posiedzieć towarzysko, ale jakoś sporty zespołowe, poza jakimiś tam, powiedzmy, trochę bardziej kontaktowymi, typu piłka ręczna, to nie była moja bajka po prostu.
Jasne, jasne. A właśnie, jak tutaj wszedłeś na ten temat, to powiedz, zanim zacząłeś w trójbój, że tak to ujmę, to jak tam wyglądała twoja przeszłość sportowa i bo podejrzewam, że coś tam na pewno robiłeś.
No ja od dzieciaka byłem w sumie w sporcie. Ja byłem tym takim... Na początku byłem trochę grubaskiem, bo brałem dużo leków na alergię, które powodowały, że mega, miałem naprawdę mega apetyt i mogłem pochłonąć wszystko, a do tego jeszcze nie za bardzo mogłem się ruszać, bo rosłem dosyć szybko i miałem taką przypadłość, która się nazywa jałowa martwica głów kości piętowych i i kolanowych, chyba z tego co pamiętam. Się rozchodziło o to, że po prostu za szybko rosłem i moje kości nie zdążyły przyswajać odpowiednio dużo wapnia, przez co nie mogłem ani biegać, ani na tą sprawę za dużo stać. Także za dzieciaka byłem raczej takim właśnie grubaskiem, ale jak już wyszedłem z tego i mogłem zacząć się, powiedzmy, normalnie ruszać, no to zacząłem w sumie od karate, nie, od kung fu, przepraszam. Moją przygodę ze sportem, tak, dokładnie. Nie? Była u nas taka pszczyńska akademia sztuk walki, jedna taka podobno z lepszych w Europie. No i tam się trochę bawiłem w to kung fu. Z tego kung fu później, jak już się przeprowadziłem do mojego drugiego miasteczka, to trochę jeszcze dalej ciągnąłem, ale już wtedy byłem takim, powiedzmy, podrostkiem, no to bardziej mnie interesowało gdzieś tam, że tak powiem, trochę niebezpieczniejsze rzeczy, że tak mówię. Także gdzieś tam sobie chodziłem na deskorolkę i na piwko za szkołą ze znajomymi.
No i jazda na deskorolce pod wpływem.
Nie, pod wpływem może nie, to może gdzieś tam, wiesz, tam browar, tak, wiesz, żeby napić się tylko dlatego, że ten browar był nielegalny, że tak powiem. Tak, jeszcze to piwo mi nawet tak nie smakowało, ale było zabronione, więc wiesz, zabroniony owoc smakuje najlepiej.
No, znam to.
No, ale dużo na deskorolce jeździłem, dużo i długo jeździłem na deskorolce i naprawdę powiem ci, że do tej pory jeszcze mi się śni czasami, że jeżdżę na deskorolce. Minęło ponad 20 lat, a jak widzę kogoś, kto jeździ na deskorolce pod blokiem, to sobie myślę, kurde, pojeździłbym sobie trochę. Myślę, że moja koordynacja ruchowa by mogłaby tutaj mnie mocno przystopować w moich ambicjach. Ale chętnie bym sobie spróbował się jeszcze gdzieś tam poodpychać i na tym deku sobie poskakać. No to w każdym razie była deskorolka, później był snowboard jeszcze, później był kickboxing, było trochę piłki ręcznej, na rowerach sobie trochę poskakałem, tak powiedzmy bardziej, może nie to tyle wytrzymało, nie, ale tam miałem znajomego takiego, z którym razem jeździliśmy na tych rowerach i skakaliśmy sobie na nich. No i w międzyczasie gdzieś tam już pojawił się ten sport. Nie? Mm-hmm. W sensie sport siłowniany. Tak to, mm-hmm. Oczywiście to nie był jeszcze trójbój, no bo jak to pewnie większość startowała, przynajmniej w moich czasach, jeżeli chodzi o takie sporty siłowniane, no to od kulturystyka, bo wtedy mm-hmm. nie było nic innego na tą sprawę. Wtedy się nie mówiło w ogóle o czymś takim jak sporty siłowe, no co to w ogóle było. Nie? Wtedy wszyscy pakowali po to, żeby mieć wielką łapę proste. Nie? No i ja byłem jedną z takich osób. Że zaczęliśmy z kolegami w piwnicy sobie trenować.
Pewnie. A jeszcze tutaj wracając właśnie do deskorolki i rowerów i tak dalej, miałeś jakieś takie kontuzje poważniejsze, które się tobie przydarzyły? Bo na YouTubie, że tak to ujmę, to naprawdę sporo takich wypadków niefajnych jest.
No na bank miałem sporo takich kontuzji, które się ciągną, myślę, nawet do teraz, ale o których sobie wtedy nie zdawałem sprawy. Ja między innymi mam... Między innymi dopiero w zeszłym roku sobie zoperowałem. Miałem zabieg na kolano, miałem pękniętą łąkotkę wewnętrzną w prawej nodze. No i jestem przekonany, że to się wzięło albo z czasu właśnie jazdy na deskorolce, bo tam jest no dużo takich ruchów skrętnych, omówmy się, w trójboju tego za dużo nie ma. I tam widzę opcję, żeby to się stało, ewentualnie właśnie gdzieś podczas kopania tajskiego boksu, nie? Ale wydaje mi się, że to było raczej za dzieciaka gdzieś i ja się po prostu nosiłem z tym długo, 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 długo i dopiero jak wszedłem po jakimś czasie, kiedy już, wiesz, skończyła się, jak to Wojciech Prokopowicz ładnie mówi, zdolność kompensacyjna organizmu się skończyła i już po prostu się zrobiłem, mówiąc najzwyczajniej na świecie, stary, no to ta noga pierdyknęła do końca i musiałem ją ogarnąć, nie? Także myślę, że było tam paru innych też takich przygód, które się mogły ciągnąć dosyć długo, ale wiesz, jak to dzieciak, to się goi jak na psie wszystko, także można działać wtedy.
No, coś tym jest, czyli tak w sumie można powiedzieć, że pół życia żeś przechodził z pękniętą łąkotką i nic ci nie było. Jakby nie wiedziałeś.
Myślę, że mogło tak być.
też dobrze. A jak tutaj już mówiłeś o tym, że zaczęliście, że tak to ujmę, przenieśliście się do podziemi, trening w piwnicy, czyli klasyka gatunku, bo podobno każdy dobry lifter zaczynał właśnie w podziemiach, czyli w piwnicy. Powiedz, jak tam to wyglądało. I co było, tak, pierwszym celem na pewno było wycisnąć stówę na klatę i mieć 50 w łapie.
Nie, no stówę to może nie, mieliśmy 60 kg obciążenia. I to było wtedy wyczynem. Ja od zawsze miałem słabą klatę. Ja do tej pory miałem słabą klatę, chociaż teraz już wiem przynajmniej dlaczego miałem tą słabą klatę, bo już tam powiedzmy znam się troszkę na tym programowaniu, ale za dzieciaka no to zaczynaliśmy od 60 kg. 50 to daliśmy radę zrobić, 60 na pierwszym treningu wszystkich pokonało, bo to byliśmy jeszcze wtedy chude szczurki strasznie, to mieliśmy 16 chyba lat, może 15. I to wiesz, taki pierwszy w ogóle kontakt z siłownią, tam totalnie nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wspaniałe czasy po prostu, niczego bym nie zmienił, nie mieliśmy bladego pojęcia, robiliśmy takie głupoty, że to się w głowie nie mieściło. Łącznie z tym, że wiesz, chcesz być silny, to co, no to musisz dużo podnosić. No to robiliśmy jedynki na maksa, nie? No i żeby podnieść 60 kilo, to próbowaliśmy podnieść 60 kilo tak długo, aż się udało po prostu, nie? No, najlepsza metoda treningowa, nie? Ale no pamiętam, że totalnie niczego wtedy nie rozumieliśmy, jeżeli chodzi o jakąś, czy o programowaniu to w ogóle nie wspomnę, nie? Tam techniki za grosz nie było, tam nie było takich podstaw totalnie żadnych, ale naprawdę bardzo świetnie się wtedy bawiłem. W trójkę w sumie z moimi dwoma przyjaciółmi, z którymi do tej pory utrzymuję kontakt, zaczęliśmy właśnie u jednego z nich w piwnicy. I tak mówię, no świetne czasy, łącznie z takimi akcjami, że jak jednego wołał ojciec na górę, bo coś tam musiał zrobić, to my szybko na prędkości robiliśmy jeszcze dodatkowe serie na biceps, żeby mieć większe przyrosty jak on, a jak długo nie wracał, to mu wyżeraliśmy brzoskwinię z słoika.
To był ten, intra workout.
Tak, dokładnie, nie? Także naprawdę wspaniałe czasy.
Tak, no ci powiem, że podejrzewam, że jeśli teraz by nie było internetu, to bardzo duża grupa osób podobnie by robiła, także można tutaj znaleźć pewną zależność.
No, myślę, że tak.
Tak, że gdzieś tam ten internet i ten dostęp, jak ktoś oczywiście ma głowę i sprawdza, bo to też nie jest powiedziane, bo jak się patrzy po siłowni, no to nie no, i tak jest większa świadomość, bo przynajmniej ktoś się zapyta, czy mam proste plecy, albo spojrzy w te lustro, nie? A gdzieś tam kiedyś tego nie było nawet.
Jest większa świadomość, tylko teraz z kolei jest problem w drugą stronę, jest po prostu za dużo wiedzy, za dużo darmowej wiedzy i nie wiadomo skąd tą wiedzę czerpać. I to wbrew pozorom też jest naprawdę spory problem, bo nawet ja czasami jak czegoś szukam i sobie wklepię w YouTubie jakieś tam, nie wiem, hasło, o co mnie akurat interesuje, wyskakuje ci 200 filmików, każdy za darmo, każdy ci chce pokazać, jak to robi on i kurwa, po prostu jeżeli ty jesteś osobą, która dopiero braczkuje w temacie, to totalnie nie wiesz, od której strony ten temat ugryźć i kogo słuchać, nie?
Tak, ale to też jest szansa właśnie dla osób takich, które powiedzmy, że już trochę tych zębów na tym zjadły, już trochę w tym siedzą, żeby, no bo właśnie się płaci za to doświadczenie, które inni przekazują, żeby nie popełniać tych samych błędów i właśnie nie szukać w tym gąszczu informacji, ale oczywiście za to już trzeba zapłacić, a jak wiemy, w końcu przez wielu uważana najlepsza cena to jest za darmo, nie?
No oczywiście, że tak, zwłaszcza w tych czasach, kiedy wszystko tak idzie do góry, to wiesz, pieniądz trzeba se szanować, nie?
Tak, tak. No, ale tutaj właśnie wracając do konferencji chociażby, o której wcześniej wspominałeś, no to taki pomysł, który tutaj zrobiliście, zresztą ja tylko jak pojawiła się oferta, no, że dostęp do biletów, żeby kupić, no to ja się zaopatrzyłem, także się widzimy, że tak
super,
mówimy.
Super, bardzo cieszę.
To coś takiego, co robicie z takimi prelegentami, to naprawdę tyle wiedzy, ile można, jeśli ktoś to przyjedzie i faktycznie będzie chciał się z tego wyciągnąć, to myślę, że naprawdę może wyciągnąć tyle takich, wiesz, takich trików, że no starczy.
No powiem ci, ja kiedyś uczestniczyłem w paru takich konferencjach. Znaczy ja w ogóle byłem na wielu konferencjach naukowych, bo ja studiowałem, robiłem doktorat z chemii, także się najeździłem troszkę na tych konferencjach. I najfajniejsze na takich konferencjach jest to, nawet nie wiedza, którą posiądziesz, ale ludzi, których poznasz, bo tam naprawdę przyjeżdżają pasjonaci, przyjeżdżają ludzie, którzy są chętni do rozwoju, to raz, a dwa, możesz poznać różnych prelegentów, bo tam każdy naprawdę jest chętny, żeby... Tam ludzie jeżdżą z takim nastawieniem, jadę na taki event, zobaczę, może się stanie coś fajnego, że tak powiem, nie? Mm-hmm. I naprawdę można złapać niesamowite kontakty, tutaj nawiązać z różnymi ludźmi współpracę, może niekoniecznie taką współpracę rozumianą, wiesz, trener-zawodnik, mm-hmm. ale zacząć kręcić jakieś biznesy, czy po prostu podpytać, podgadać i no, najzwyczajniej na świecie poznać na żywo ludzi, których się gdzieś tam obserwuje i jest to naprawdę spoko opcja, nie? A sam też uczestniczyłem w paru takich konferencjach sportowych, które się odbywały na AWF-ie katowickim, z tego co tak, to było w Katowicach. I naprawdę była to spoko sprawa, powiem Ci. Mega, mega spoko sprawa, byłem tam przez 2 dni, wyciągnąłem tam sporo informacji. Jedyne, jakie miałem zastrzeżenie do tej konferencji, to było to, że momentami była ona dosyć mocno akademicka, nie? To, czyli było tam, wiesz, badania i było mało przełożenia na praktykę. Mm-hmm. Także my chcemy odwrócić tą tendencję, żeby tutaj było przede wszystkim właśnie praktycy, dlatego zapraszamy trenerów, zapraszamy tutaj dietetyków i tam ludzi ze świata sportu, którzy naprawdę zjedli już na tym zęby, znają się na temacie i po prostu mają przede wszystkim duże doświadczenie w prowadzeniu praktycznym sportowców, nie? Także myślę, że no kurde, to jest coś, czego mi brakuje w Polsce i sami zresztą staramy się popchnąć, czy może dołożyć cegiełkę do rozwoju sportu w taki sposób, że chcemy zrobić coś, co, w czym my sami chcielibyśmy uczestniczyć. O, tak to powiem.
Pewnie i tak też jak to należy tworzyć pewne rzeczy, że jakby to sami co byśmy chcieli otrzymać, sami co byśmy chcieli zobaczyć, bo wtedy fakt, że się pchamy trochę na nieznane, ale właśnie te nieznane sprawia, że to o czym ty mówisz, czyli to wszystko jest popychane właśnie do przodu.
No dokładnie, no zresztą dokładnie tak samo robimy Ligę Ciągów, nie? Ja na tej Lidze Ciągów naprawdę nie mogę odżałować, że nie startuję, przecież, no kurde, stary, muzyka na żywo, ognie dookoła ciebie napierdalają, po prostu ludzie szaleją, nie? No po prostu, kurde, to jest idealna atmosfera, żeby zrobić sobie życiówkę, nie? Daj spokój, no. Genialne to jest, nie?
Tak, 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 no sama taka atmosfera sprawia, że możesz więcej dźwignąć parę kilo.
No to zdecydowanie, że tak.
No. A powiedz właśnie, jakie masz obecnie plany startowe, które chciałbyś gdzieś tam zrealizować i gdzieś tam twój obecny treningowy cel i jak to u ciebie właśnie teraz treningowo wygląda?
Treningowo u mnie to obecnie niestety jest skupa, bo ja się teraz zbieram po ostrym zapaleniu czustki, które mnie dopadło w pół roku temu już, ale jak się okazało, mimo że ja naprawdę bagatelizowałem na początku tę przypadłość, to się okazało, że to jest naprawdę spora, znaczy poważna przypadłość, powiem, schorzenie.
No, czy powiem, że z czustką to nie ma co ten polemizować. Nie?
Nie ma, oczywiście, że tak, nie, ale ja myślałem, że to będzie, wiesz, tam 2-3 miesiące do siebie i jest gitara, no a tutaj lekarze mówią, że to się rok po tym dochodzi, nie? Także wiesz, jestem w ciężkim szoku. W ogóle trzy razy byłem w szpitalu, 2 razy leżałem tam przez 2 tygodnie, głodówkę mi robili. Za pierwszym razem, jak ja powiedziałem sobie, dobra, Marzena, czyli moja żona, nie? Siedzimy tutaj do godziny 10, jak nas nie przyjmą, to wychodzimy stąd, bo ja już nie mogę wytrzymać, nie? Ile tu można czekać, nie? A lekarz mówi, panie Rafale, ale pan wie, że śmiertelność na tą przypadłość to jest 15%, a ja tak mówię, o kurwa, dobra, to jednak poczekamy, nie? Jak tak, nie? Jak słyszysz, że masz 15% szans, że zginiesz, to jest całkiem sporo jednak, nie? Także już cicho siedziałem grzecznie i od tej pory się słucham zaleceń i dietetyków, i lekarzy, i wszystkich innych mądrzejszych ode mnie w tej kwestii osób, ale na szczęście powoli już sobie wracam, powoli sobie też dokładam kilogramów na sztangę i mam nadzieję, że w końcu też będę sobie dokładał kilogramów też na wadze, bo jestem cały czas 10 kilo chudszy niż moja normalna waga, z czym się bardzo źle czuję, po prostu czuję się mizernie, ale jeżeli dobrze pójdzie, to mam nadzieję, że sobie w maju będę mógł wystartować w końcu po, o nie wiem, chyba 2-letniej przerwie, no może 2-letniej nie, bo w zeszłym roku na Iron Deadlift startowałem właśnie, zresztą są zorganizowane. Organizowałem, wystartowałem i jeszcze zgarnąłem kasę, że zawody ustawione były.
Sam sobie.
Tak trzeba żyć. No ale mam nadzieję, że sobie wrócę już do pełnego trójboju i powiedziałem sobie, że nawet jeżeli ten wynik, znaczy na pewno wynik nie będzie satysfakcjonujący dla mnie, bo podejrzewam, że do, tam nie wiem, zrobię 700, może 750 kg, bo po prostu jestem najzwyczajniej na świecie teraz słaby, przez to, że nie jem. Ale no mówię, muszę sobie wrócić na pomost i dałem sobie taki cel, żeby najzwyczajniej na świecie wrócić na pomost, a teraz na chwilę obecną naprawdę jak sobie zdjąłem już ciśnienie takiego wyniku z głowy, bo po prostu ja wiem, że na to nie mam teraz żadnego wpływu, no bo ja jem teraz 2,5 albo 3 tysiąca kalorii dziennie, gdzie moje zero to jest gdzieś koło 5 tysięcy kalorii. Także no po prostu na tym się nie da budować siły najzwyczajniej na świecie. Nie? Ja po prostu sobie powolutku gdzieś tam pracuję nad całymi ogniwami i staram się nie wpaść w depresję chodząc na trening, nie? Że tak powiem. Ale zdjąłem sobie taką presję gonienia wyniku. To powiem ci, że naprawdę fajnie się bawię, bo jestem teraz w przysiadzie na poziomie, to jest naprawdę żałosne, bo teraz siadam jakieś 240 kg, nie? I no wiesz, jak na zawodnika w moim stażem, to żaden wynik, nie czarujmy się, nie? Bo ja przecież dźwigam od 17-18 lat, także to powinno być, wiesz, ponad 300 spokojnie teraz już. Siadam te 240 kg, ale traktuję to, że za każdym treningiem mogę sobie dorzucić coś nowego, biję sobie nową życiówkę. I że tak powiem w cudzysłowie, nową życiówkę, nową, starą, czy starą, nową życiówkę, jakkolwiek to nazwać. I znalazłem w tym naprawdę fan i po prostu powolutku sobie wracam do formy, najzwyczajniej na świecie.
Nie no, wiesz, ten okres, który teraz... wczoraj usłyszałem coś takiego, że w momencie, kiedy się zaczyna robić ciężko, albo jest naprawdę gównianie, to ty dokonujesz największego progresu. Że jakby ten okres sprawi, że ty będziesz silniejszy, czyli wiesz, jakkolwiek coachingowo i motywacyjnie by to nie brzmiało, to, że ty sobie teraz popracujesz nad słabymi ogniwami, no to ci zaprocentuje i nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oczywiście, jeśli nie będziesz siedział i właśnie wpadał w depresję, no bo wtedy wiadomo, że nic pożytecznego nie będzie.
Nie, wbrew pozorom powiem się, że naprawdę sporo się nauczyłem i jakby to powiedzieć, tak sobie wypracowałem dyscyplinę mentalną, jak chyba nigdy w życiu, bo powiedzmy od pół roku jestem na diecie i no bo po prostu muszę być na diecie i to jest dieta naprawdę bardzo restrykcyjna, bo to są produkty nisko fermentujące, czyli powiedzmy tam, no nie będę tu się wdrażał w tematy. I do tego jeszcze lekkostrawna, bardzo lekkostrawna, no i to co mówię, 2,5-3 tysiąca kalorii. I od pół roku nie złamałem się ani razu, nie? Co to jest moim jakimś tam osobistym sukcesem, nie? Że po prostu nic nie podjadłem, mimo że tutaj znajomi czasami, z którymi siedzę na imprezach, po prostu obok spieprzają pizzę, jakieś muffinki czekoladowe i piją sobie moje ulubione piwko, no to ja po prostu siedzę, piję sobie wodę i patrzę ze smakiem po prostu na to, co jedzą, ale cała taka otoczka, którą sobie budujesz wtedy dookoła siebie, którą ci pomoże być zdrowszym, to też później możesz jak najbardziej przełączyć na bycie sportowcem, nie? Bo ja od dawna mówiłem, że dieta to jest taka podstawa, która się powinna znajdować u sportowca z tego względu, że ona pomaga ci dopiąć bardzo, bardzo wiele innych rzeczy. Nie chodzi tu o samą dietę per se, żebyś wiadomo dostarczyć składniki odżywcze, ale jeżeli sobie zbudujesz dobrą rutynę opartą właśnie, znaczy której podstawą będzie dieta, to dookoła tego naprawdę jest bardzo łatwo zbudować całą masę innych rzeczy. A ja od dłuższego czasu podchodzę do swoich zawodników bardzo mocno holistycznie, także tutaj staram się duży nacisk nałożyć na to, żeby oni nie tylko byli, że tak powiem, chłopakami z piwnicy, którzy dużo podnoszą, ale żeby rzeczywiście byli sportowcami, nie? Żeby mieli odpowiedni mental, żeby dbali o siebie na co dzień, żeby mieli odpowiednio ułożony rytm dobowy, tak żeby się dobrze wysypiali, żeby mieli zdrowe jelita, bo te jelita są, no jak się zresztą sam dowiedziałem ostatnimi czasy powiedzmy, bo wiadomo, że tu się musiałem trochę dokształcić też z tematów gastrycznych w związku z tym, jak się ostatnio czułem. No te jelita są naprawdę mega, mega ważne i tutaj no, pilnuję tych swoich zawodników od każdej strony tylko możliwe, żeby byli, że tak powiem, kompletnymi zawodnikami, a nie po prostu, tak większość niestety trójboisty w naszym kraju, ludźmi, którzy po robocie idą sobie gdzieś podźwigają, nawpierdalają się Big Maca przed czy po treningu, później wiesz, ewentualnie wbiją szprycę w dupę, żeby być silnym. I na tym się kończy ich bycie sportowcem. Nie? To ja staram się naprawdę, przynajmniej mam taką, wiadomo, że nie z wszystkimi, nie każdy ma taki cel w życiu czy w sporcie, żeby być kompletnym sportowcem, ale mam taką grupkę zawodników mniejszą, powiedzmy, wyłoniłem wśród swoich wszystkich zawodników taką grupkę, z którymi sobie pracuję osobno i dopinam sobie z nimi naprawdę bardzo dużo tematów. No i między innymi właśnie przez to, że ostatnio musiałem odpuścić trening i trochę też pracy, to się mogłem zająć pracą tu nad, nad mentalem ich i tak dalej, bo się dokształciłem trochę w tym temacie. No i tutaj sobie dopinamy wszystkie takie guziczki po kolei, nie? Wsadzamy sobie takie puzzle w te ramy sportowca i to się powoli zaczyna układać naprawdę w fajną całość. I tutaj no genialnie się obserwuje, jak ci chłopaki progresują nie tylko pod względem takim czysto sportowym, no ale jak widzisz, jakimi oni się stają naprawdę kompletnymi sportowcami i jak sami w sobie widzą zmiany, stają się pewniejsi i po prostu chcą brnąć to dalej, dalej i dalej i robić wszystko, żeby tylko ten wynik podnieść i koniec końców ten wynik rzeczywiście idzie w górę, także to jest naprawdę genialne, nie? Fascynujące to jest.
No teraz poruszyłeś bardzo dużo tematów, do których chciałbym się w sumie odnieść. Po pierwsze, to jest twoja żelazna dyscyplina, bo ja to ostatnio powiedziałem właśnie tak rozmawiając z, bodajże z, tak, z Krystianem Cieślakiem, to może sobie odsłuchać tego odcinka, będzie na kanale w ten czwartek, jak my to nagrywamy, to właśnie powiedziałem, że ty to tak jesteś taką, masz taką żelazną dyscyplinę. Bo generalnie ty bodajże na 5-3-1, czyli planie, który w gruncie rzeczy jest bardzo takim podstawowym planem, chyba wszystkim znany, zrobiłeś niesamowity progres w ciągu, bo bodajże ile tam wciągnąłeś, robiąc 5-3-1?
315.
Dokładnie. I dodatkowo gdzieś właśnie kiedyś, już teraz nie pamiętam, w którym odcinku podcastu u was, ale słyszałem, że ty gotowałeś kurczaka z ryżem i brokułem w jednym
garnku.
I tak. To jadłeś przez kilka lat dzień w dzień, także no naprawdę. Tak. Naprawdę dla mnie to jest, żeby mieć taką dyscyplinę gdzieś jakby przez od początku, jakbyś nawet sobie z tego sprawy do końca nie zdawał, jak ty konsekwentny potrafisz być. I to teraz zresztą udowadniasz to, jak to by nie słodząc, nie? To naprawdę klasa.
Wtedy to była taka trochę głupia dyscyplina, wiesz, i to było takie. Na początku, bo to, co wjadłem, ten ryż z kurczakiem i brokułem w jednym garnku, to akurat były czasy początków moich studiów. Mm-hmm. Też wspaniałe. To zresztą ja tam wszystkie akurat etapy mojego życia sportowego bardzo miło wspominam na dobrą sprawę. W każdym razie wtedy to były pierwsze takie, wiesz, zajawki trójbojem i jak się liznęło. Może to inaczej, tak, zacznę od początku. Jak zacząłem trójbój, to totalnie nie było merytoryki w internecie, jeżeli chodzi o polski internet. Totalnie, zero. To jest teraz to, co się dzieje, to wszyscy, którzy zaczynają gdzieś przygodę ze sportami siłowymi, to mają tak ułatwioną sprawę, że to jest, nie da się po prostu opisać. Nie? My mieliśmy jedyne co, to był T-Nation, gdzie tam powiedzmy były bardziej takie kulturystyczne jednak źródło, ale mimo wszystko też można było podciągnąć sobie trochę tam tematów, znaczy doszukać się trochę tematów ze sportów siłowych i było Elite FTS. I na tych dwóch źródłach my się opieraliśmy, gdzieś tam ogarniając tą swoją wiedzę trójbojową. No i jeżeli tam się rozeznajesz w Elite FTS, to oni wszyscy się poruszają w takich hardkorowych klimatach, nie? Że tu musisz napierdalać, nie przejmować się, że cię boli, musisz być kurwa wielkim po prostu facetem i podnosić dużo. Nie? No to wiesz, naczytaliśmy się tego typu rzeczy. I to człowiek się oczywiście tym zaraził, no bo kurde, jeżeli już jesteś w tym sporcie, no to każdy chce być wielkim, twardym facetem, przecież nie, jeszcze z czasów, kiedy superbohaterami był wielki Rambo i Terminator, a nie chudy, powiedzmy, Iron Man i Spider-Man, tak jak w tych czasach, także ja jestem z tych czasów prawdziwych superbohaterów, jak dla mnie, wielkich, dokoksowanych, też taki chciałbym być wielki, twardy, dokoksowany, no to wtedy ta dieta, czy powiedzmy dyscyplina, to trochę było takie szczeniackie po to, żeby pokazać, że jestem hardkorowy. Nie? O, sorry, jeszcze był Animal Pack wtedy i Animal Pack królował w takim podejściu ascety hardkora. Nie? No i tam pamiętam, że jak się czytałem dzienniki, o kurde, nie pamiętam, były dzienniki treningowe jakiegoś takiego kulturysty, nie pamiętam, ale on tam opisywał właśnie, jak wszystko robi dla tego treningu, żyje w jakiejś tam małej kawalerce, ma brudne ciuchy i wpierdala ileś tam 10 jajek dziennie. To ja sobie myślę, o Rono, ale hardkorowy jest, też chcę taki być. Ale to było takie, mówię, to było trochę głupie, bo to nie miało albo spójności i było czasami takim biciem głową w ścianie dla samego bicia głową w ścianę, nie? A nie miało jakiejś punktu od A do Z, czy przyczynności ciągu przyczynowo-skutkowego po prostu, który mógłby cię dokądś doprowadzić. No i inna sprawa, że nie zawsze musisz być hardkorowym. Zazwyczaj bycie hardkorowym wcale nie pomaga, a wręcz przeszkadza. To jest inna sprawa, a już jeżeli chodzi o sam mental, to też się przekonałem już nieraz i też na to uczyłam moich zawodników, że ty musisz znaleźć siebie. To, że to bycie hardkorowym jest fajne medialnie, to nie znaczy, że to będzie tobie służyło. Nie? Mm-hmm. Ty możesz być na przykład na treningu wesołym gościem, rozgadanym, jeżeli to oczywiście tobie służy i ty się potrafisz w ten sposób skoncentrować i wyjść na wyższy poziom sportowy, to po prostu, kurwa, bądź sobą, nie? I tyle. Nie musisz być na siłę wielkim, skoksowanym gościem, twardym Rambo i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli, powiedzmy, jesteś na treningu radosnym Kubą i sobie plotkujesz, żartujesz, ale dzięki temu jesteś lepszym sportowcem, to bądź właśnie radosnym Kubą, nie? Najzwyczajniej na świecie.
Tak, no gdzieś to jest gdzieś prawdziwe, bo jak robisz coś na siłę, no to bardziej się skupiasz na tym, żeby to jakby udawać, niż żeby faktycznie sobie dźwignąć coś, nie?
Tak, no tylko do tego trzeba dorosnąć jednak, bo wiadomo, że jak się obracasz w takim towarzystwie, gdzie ludzie wszyscy dookoła ociekają testosteronem i każdy przed podejściem wali się w mordę, żeby pokazać, nie wiem, wyzwolić więcej agresji, a ty, powiedzmy, jesteś, nie wiem, no to co mówię, radosnym gościem po prostu i nie chcesz się walić po mordzie, ale wszyscy naokoło się walą po mordzie, no to kurde, co oni pomyślą, jeżeli ty poprosisz, ej, słuchaj, nie bij mnie, bo mnie to boli, wiesz, nie? No to też wymaga jakiejś odwagi, żeby powiedzieć, nie, słuchaj, ja tego nie potrzebuję, a druga sprawa wymaga też doświadczenia i chęci poznania siebie, żeby wiedzieć, w jakim stanie emocjonalnym tobie się najlepiej dźwiga na świecie. Ale to już mówię, wchodzimy znowu na jakieś tematy mentalne, bo ja się ostatnio bardzo lubuję w takich tematach, bo mnie jara akurat ten temat, że mógłbym tu gadać i gadać.
Nie no, jak najbardziej temat podświadomości i działania całego, wiesz, wizualizacji tego, po co się to robi, to jest jak najbardziej, teraz bym powiedział, że na czasie i w sumie ostatnio nawet tak z jedną osobą poruszyłem temat, że wiesz, te wszystkie komendy, które gdzieś tam właśnie sobie ustala trener z zawodnikiem, na przykład, nie wiem, zepnij poślady, czy tam głęboki wdech i tak dalej, dociśnij mały palec do sztangi, to gdzieś są takie kotwice, które później można sobie nawet wykorzystać, wiesz, na co dzień, nie? Że jak zaczynamy sobie podkopywać swoją pewność siebie, to możemy sobie krzyknąć, to jest bodajże od Marka Bella, taki mindset, nie? Takie, że wiesz, zacznij myśleć tak, jak powinieneś.
No dokładnie, jak najbardziej. Ja zresztą też sobie, nawet na treningu mam parę kotwic, które sobie stosuję i też bardzo fajnie to działa. Parę takich rzeczy, które pozwalają ci wyzwolić odpowiedni stan emocjonalny właśnie tak, o nie, na pstryknięcie palców. To mega sprawa, naprawdę.
Tak, tak. To jest coś, czym fajnie się zająć, no bo w końcu głowa, wiesz, z głową jesteśmy 24/7, nie? Jakbyś tego nie robił, to cały czas jesteś w swoim środowisku, w tej swojej klatce, że tak to ujmę, nie? I to jak myślisz, to determinuje to, jak na świat patrzysz de facto.
No dokładnie, nie? Bo wszyscy patrzymy na świat jakoś tam na swój własny sposób. To jest pierwsza sprawa, a tak już idąc do tego tematu od innej zupełnie strony, no to ten mental gdzieś jest bardzo, bardzo często przez ludzi zaniedbywany, przez sportowców i dla wielu tam trening mentalny się kończy na tym, żeby się, powiedzmy, naspeedować jakąś dobrą przedtreningówką, przed treningiem i tyle. A to jest naprawdę, jak sobie poczytasz jakiekolwiek biografie mistrzów sportowych, ale mam na myśli takich naprawdę mistrzów typu, nie wiem, Mike Tyson, Michael Jordan, czy tego typu ludzi, no to wszyscy bardzo, bardzo dużo pracowali nad swoją psychiką poza siłownią, czy poza boiskiem. No i tutaj naprawdę odwalali kawał potężnej roboty, żeby się wynieść mentalnie na taki poziom, na jakim byli. Nie? No i tutaj wszyscy mówią, że na początku musisz stać się mistrzem w głowie, żeby stać się mistrzem w ciele. Nie? Czyli rzeczywiście musisz dorosnąć do tego mistrzostwa mentalnie, zanim dorośniesz do niego sportowo.
No, dla ciebie musi takie stanie się mistrzem musi być oczywistością, nie? Że ja nim jestem. No i tyle. Takie,
no
wiesz,
dokładnie. Nie?
Na porządku dziennym.
Tak, jak najbardziej. No, musisz się czuć jako mistrz, bo inaczej twoja głowa będzie cię, że tak powiem, no, twoja głowa może albo pracować dla ciebie, albo przeciwko tobie, proste, nie? Jeżeli ty sam dla siebie będziesz się czuł jako mistrz, no to twoja głowa będzie wszystko robić, żeby ci pomóc dojść do tego mistrzostwa, bo dla ciebie to będzie twój naturalny stan, że tak powiem, emocjonalny, więc będziesz chciał jak najszybciej tam do tego dojść. Tam się po prostu będziesz czuł bezpiecznie. To będzie twoje miejsce, w którym powiedzmy ty powinieneś zawsze być. Nie? Mm-hmm. Z drugiej strony, jeżeli będziesz uważał, że na przykład powiedzmy przysiad 300 kilo to jest coś dla ciebie w jakimś stopniu, nie wiem, przerażającego może, może nawet nie przerażającego, ale tak wielkiego, że aż onieśmielającego, no to mm-hmm. twoja głowa zrobi wszystko, żebyś tam nie szedł, bo dla ciebie to będzie jakiś niezbadany, być może niebezpieczny rejon, prawda? Także będzie ci no, podświadomie oczywiście, będzie ci gdzieś tam podkładać jakieś kłody pod nogi i robić wszystko, żebyś tam tylko nie podszedł, bo być może te 300 kilo dla ciebie będzie jak czymś niebezpiecznym, także po prostu cię będzie chciało najzwyczajniej w świecie chronić, żebyś tam nie doszedł. Nie?
Tak, tak, tak. To jak najbardziej się zgadzam, no i też bardzo fajny tutaj temat dla słuchaczy. W każdym razie, bo też nie chcę cię dzisiaj za długo przytrzymać, bo też masz ograniczony czas. Rozmawiamy 40 minut, więc już tak zmierzając ku końcowi, chciałbym się cię zapytać na temat tego, wiesz, jesteś trenerem, tutaj prowadzisz firmę zresztą w dziedzinie, w której kochasz, którą uwielbiasz, jesteś zawodnikiem, teraz oczywiście masz gdzieś no, gorszy okres jako właśnie zawodnik, ale który ten element cię najbardziej spełnia, jakby rozwój w którym kierunku najbardziej cię tak właśnie czujesz się spełniony?
Właśnie spełniony nie czuję się w żadnym. I bardzo dobrze tak uważam. Ja często też powtarzam swoim zawodnikom, że spełnienie jest wrogiem progresu. Jeżeli stwierdzisz, że w czymś jesteś kompletny, to po prostu przestaniesz to pchać do przodu, prawda? I jak się zastanowisz, to wiadomo, że nie chodzi o to, żebyś nie był zadowolony z tego, co robisz, nie? Ale no, nie czuję się kompletny czy spełniony w żadnej z tych dziedzin, a jako zawodnik zdecydowanie się czuję najmniej spełniony. Może od drugiej strony to ugryzę. No ja zawsze mówię, że zawodnikiem nie jestem wybitnym, jestem zdecydowanie dużo lepszym trenerem i tutaj, no zresztą wyniki moje potwierdzają to, że nie jestem dobrym zawodnikiem, a przynajmniej nie jestem wybitnym. Z kolei wyniki moich podopiecznych mówią, że trenerem jestem całkiem niezłym, bo to już no, mam bardzo dużo zawodników, którzy są silniejsi ode mnie, co mnie mega cieszy. Także no to jest gdzieś coś, co znalazłem, można powiedzieć, jakąś satysfakcję w życiu, jestem w stanie pomagać innym stać się lepszymi ludźmi. I nie mówię tutaj sportowcami specjalnie, tylko lepszymi ludźmi, bo to, co powiedziałem, pracujemy no nie tylko nad tym aspektem sportowym, a ostatnimi czasy naprawdę bardzo, bardzo mnie bawi i daje mi dużo satysfakcji to, że widzę, że jestem w stanie pomóc niektórym zawodnikom rozwijać się mentalnie i czasami też udaje się pokonać jakieś problemy, z którymi się oni gdzieś tam borykają, ale wychodzą tak zupełnie przypadkowo gdzieś przy okazji treningu, bo tutaj rozmawiamy, co im przeszkadza w życiu codziennym, wychodzą jakieś tam sytuacje życia prywatnego, jak możemy sobie to wszystko rozpracować dzięki temu, między innymi, że tutaj jakieś podstawy też psychologii gdzieś tam powoli zaczynam sobie ogarnąć i jest to naprawdę kapitalna sprawa, nie? Także to mi daje bardzo dużo radochy, a jeżeli chodzi o rozwój firmy, no to powiedzmy, że to u nas dopiero raczkuje, bo my założyliśmy Pocztangę z Jurandem, może inaczej, założymy klub sportowy Pocztanga, który funkcjonuje prawnie jako spółka, po to, żeby przede wszystkim móc szkolenia robić. I na początku dla nas to po prostu było coś tak przy szkolenia online, nie? Bo szkolenia to robiliśmy cały czas, ale założyliśmy sobie platformę online przy okazji pandemii, bo no, musieliśmy po prostu jakoś tutaj uciec od tego, że nie można było normalnie szkolenia robić. Także ta nasza spółka to była czymś takim przy okazji, można powiedzieć, i no to był taki projekt trochę na boku, ale ostatnio dopiero zaczęło mnie bawić rozwijanie tej spółki i tutaj no to myślę, że nie będę chyba, nie będzie nikogo zaskoczeniem, jak powiem, że zacząłem słuchać podcasty Rafała Mazura, no bo to jeżeli mówimy o dyscyplinie i mentalu, to wiadomo, że musi się pojawić Rafał Mazur, bo on też naprawdę tutaj robi kapitalną robotę, jeżeli chodzi o rozwój tej, powiedzmy, gałęzi w Polsce, także podejrzewam, że nie będzie miał czasu, żeby nas posłuchać, ale jeżeli będzie miał przypadkiem, to go bardzo serdecznie pozdrawiam.
O kurczę, jak ci powiem, jakby wrzucił ten podcast na jak to się mówi, na relację swoją, że słuchaj, również pozdrawiam was chłopaki, to naprawdę to już czułbym się zaszczycony, nie?
No i w każdym razie zacząłem to traktować po prostu jak grę, tak jak on tutaj nieraz mówił, że zrób z tego grę po prostu. I jak sobie, kurde, no zrobiłem najzwyczajniej na świecie z tego grę, tak jak on mówi, to tak się w to wkręciłem, w rozwój biznesu. I powiem ci, że no, traktuję to od zupełnie innej strony i naprawdę też daje mi to dużo satysfakcji. Także ciężko mi powiedzieć, co najwięcej mi daje radochy, który, że tak powiem, gałąź rozwoju, bo zacząłem od jakiegoś czasu traktować swoje życie jak dobrego RPGa i rozwijał sobie różne gałęzie, jak w Diablo 2. Po prostu tu mam drzewko magii elektrycznej, tutaj drzewko ognia i sprawdzam po prostu, co w danym momencie najlepiej działa. I tyle po prostu. Także może tak górnolotnie, ale powiem, najwięcej teraz sprawia radości po prostu przeżywanie własnego życia.
Ale to jest właśnie fajne właśnie traktowanie tego swojego życia jako gry, jako takiej zagadki do rozwiązania, jak dojść do czegoś, bo wtedy daje ci taki zdrowy bufor, takie zdrowe wyjebanie tak zwane.
Tak, dokładnie. No i nawet takie podejście, wiesz, nie mam problemu, mam wyzwanie. Jak totalnie do tego inaczej podchodzisz. Nie? I też to jest jedna rzecz, którą tam swoich zawodników mówię, że przychodzą mi i mówią: Rafał, mamy wyzwanie, na dupca mnie kolano. Nie? Ale wiesz, wiadomo, że to jest problem, nie? Ale już samo to wyzwanie, jak do tego podchodzisz, to mówisz tak bardziej ambicjonalnie do tego musisz podejść. Nie?
Tak,
już aż chcesz to rozwiązać. A jak ktoś przyjdzie z kolejnym problemem, to myślisz: ja pierdolę, znowu muszę być fizjoterapeutą na treningu. No. Nie? No. Że odwracasz grę po prostu.
Tak, tak. To jest właśnie to. I tego trzeba życzyć każdemu, jak ktoś właśnie. To warto sobie w ogóle przypominać, jak coś zaczynamy właśnie tak, jako taką kotwicę, nie? Że to jest tylko taka zagadka, tylko taka gra.
Jak najbardziej. No nie być ofiarą w życiu przede wszystkim, nie? Dokładnie. Być drapieżnikiem. Drapieżnik nie ma problemu, drapieżnik ma wyzwania.
Tak jest. I tak już właśnie ostatnie pytanko na dzisiaj. Z czym byś nas chciał zostawić? Może masz jakąś swoją taką sentencję, którą właśnie powtarzasz, która jest takim twoją taką mantrą codzienną?
Oj, to mnie teraz zaskoczyłeś. Nie mam takiej sentencji codziennej, mantry nie mam. Czym nas chciał zostawić? Kurde, mogłeś powiedzieć wcześniej, to coś przygotował, tak zaskoczyło.
A może masz coś ostatnio, co takiego ciekawego, co właśnie w ciebie uderzyło? Może coś przeczytałeś, przesłuchałeś, co tak mocno na ciebie wywarło wpływ?
Dobra, ostatnio sobie czytam książkę Żelazna ambicja, która tam jest biografią Mike'a Tysona i po części też jego trenera. I tutaj bardzo duży nacisk właśnie i Mike, i jego trener postawili na to, że zawodnik musi uwierzyć, że jest po prostu najlepszy w tym, co robi, że jest zdolny osiągnąć mistrzostwo. I im więcej czytam książek na ten temat, im więcej biografii i rozmawiam z różnymi ludźmi, to wszyscy, którzy gdzieś tam osiągnęli jakieś mistrzostwo w życiu, wszyscy mówią: musisz uwierzyć w to, że jesteś wielkim człowiekiem, że jesteś zdolny do niesamowitych wyczynów. Musisz wejść w ten stan emocjonalny i po prostu zacząć robić rzeczy już jako mentalny mistrz, nie? Czyli tak przekładając to powiedzmy na trójbój. Wyobraź sobie, no inaczej chyba tak, jakie masz wyniki sportowe?
No powiedzmy, że powiedzmy, że wyciskam 100 na klatę, 150 przysiad i 200 martwy, nie? Powiedzmy takie.
Dobra, takie. Dobra, to teraz w takim razie będzie zadanie dla ciebie. Wyobraź sobie, jakie to jest uczucie wyciskać 200 kg. Poczuj to uczucie. I zastanów się, w którym fragmencie ciała coś czujesz. Czy to będzie gdzieś w okolicy mostka, coś pod splotem społecznego, czy to będzie gdzieś w gardle, czy to będzie gdzieś w brzuchu jakieś miłe mrowienie, czy to będzie jakieś ciepło. Czujesz to uczucie? Mhm. Nie musisz go opisywać, po prostu poczuj dokładnie. Wyobraź sobie wycisnąć właśnie 200 kilo. Wstajesz z tej ławki i czujesz coś, nie? Czujesz jakieś takie zadowolenie, troszkę może spełnienie, na pewno czujesz kurewską dumę i czujesz się silny, nie?
Tak jest.
No i teraz weź to uczucie, zapamiętaj je dokładnie i idź z tym uczuciem robić wszystko, żeby wycisnąć te właśnie 200 kilo. Nie? Czyli bądź już mentalnie w tym miejscu, w którym jesteś, znajdź, dokładnie mówię o tym uczuciu, mówię o tym, bo to uczucie możesz poczuć w konkretnym rejonie swojego ciała, nie? Tak to jest. Będzie jakaś tam, czy to duma, czy to właśnie mówię ciepło gdzieś w brzuchu, czy cokolwiek, to będzie tylko i wyłącznie twoje, także tego nie musisz nikomu innemu opisywać, bo każdy to będzie czuł jakoś inaczej, nie? I zabierz to uczucie i z tym uczuciem właśnie zrób trening i zobaczysz, jak ten trening będzie wyglądał. Gwarantuję ci, że to będzie inny trening niż zrobiłeś wczoraj.
No, no powiem ci, że zostawiłeś nas takim mięskiem na koniec. Kawałkiem mięska. Słuchaj, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas i życzę Tobie wszystkiego dobrego i przede wszystkim powrotu do zdrowia
pełnego. Dzięki serdeczne. Dzięki za zaproszenie i do zobaczenia w takim razie gdzieś albo na Pomorzu, albo na Wrocławiu. Wreszcie się widzimy, także wpadaj wtedy zbić koniecznie pionę.
Tak jest. To jeszcze raz Tobie dziękuję. Wszystkie linki do Was będą w opisie, a Was zapraszam do udostępnienia materiału i do skomentowania. Także trzymajcie się ciepło i na razie.
Dzięki, pozdrawiam też.